Dzisiejsze moje poselstwo zatytułowałem sobie Czas poszerzać paliki. Już czas. Już nadszedł ten czas, żeby poszerzyć naszą siedzibę, nasze miejsce, naszą przestrzeń życiową. I to bardzo też dosłownie, bo od wtorku tu się coś zacznie dziać, już w sprawie remontu. I chciałbym wam przypomnieć to słowo, od którego gdzieś to wszystko się zaczęło, czyli 54 rozdział Księgi Izajasza, gdzie czytamy: wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib, nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. Chciałbym zwrócić ponownie waszą uwagę z tego słowa na dwie rzeczy. Kiedy Bóg do mnie tym przemówił, to we mnie żyje. I dzisiaj chcę, żeby to życie przez nas też przepływało, życie tego słowa. Więc po pierwsze, to o czym mówi to słowo, ta obietnica, to mówi o pewności rozwoju. To nie jest to, że może się rozprzestrzenisz, ale rozprzestrzenisz się. Na pewno się rozprzestrzenisz i posiądziesz narody. 54 rozdział poprzedza, nie trzeba być dobrym z matematyki, żeby się domyślać, 53 rozdział. A któż z was wie, że 53 rozdział jest najbardziej znanym rozdziałem z Księgi Izajasza? Kto wie, o jaki rozdział chodzi?
On był ukrzyżowany za nasz.
Tak, bo nie ma bardziej dokładnego rozdziału w całym Starym Testamencie, który by tak szczegółowo mówił o dziele Jezusa Chrystusa, jak 53 rozdział, który mówi o Chrystusie i Jego dziele na krzyżu. Więc to, co zaczyna się w 54 rozdziale, jest skutkiem czy następstwem dzieła Chrystusa Jezusa na krzyżu. Że to, w czym Izrael był bezpłodny, bo zawiódł na całej linii z powodu grzechu, w Chrystusie Jezusie, Boży lud, staje się płodny. Staje się płodny. I nawet jeden werset z 53 rozdziału przeczytam. 10. Pan zechciał go, czyli Jezusa, tak zgnieść i dotknąć słabością, gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę. Ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Tak? Czyli Jezus Chrystus za to, że umarł na krzyżu, on uniżył się, został wywyższony przez to i ujrzy potomstwo. To nie tylko jest potomstwo Kościoła, potomstwo ludu Bożego, ale to jest potomstwo Jezusa Chrystusa, narodzone na nowo, z góry, z Ducha Bożego. To jest Jego potomstwo. To jest potomstwo oblubieńca, który pragnie w złączeniu swoją oblubienicą mieć dzieci po prostu, tak po ludzku. I dlatego ten 54 rozdział z taką pewnością to zapowiada. Wiwatuj niepłodna. Wiwatuj niepłodny Izraelu, który nie spełniłeś Bożego powołania, lecz zawiodłeś, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna. Tak? Dlatego powiększ swój namiot. Rozprzestrzenisz się na prawo i lewo. I kiedy my patrzymy na Kościół Jezusa Chrystusa w historii Kościoła, to widzimy, jak ta garstka 12, 70 czy 500 uczniów, jakie podają nam liczby Nowy Testament, rozprzestrzeniła się na prawo i lewo, po całym świecie. I chociaż były tak wiele przeciwności, stanęło wobec Kościoła, prześladowania, zwiedzenia, inne rzeczy, żeby powstrzymać rozwój Kościoła, Jezusa Chrystusa na świecie. Żeby ten Kościół się nie rozwijał. I choć, że tak powiem, w tej walce duchowej diabeł odniósł również jakieś swoje sukcesy na polu Kościoła, tak? Udało mu się sprawić, że Kościół przyjął czy uległ temu, tej martwej religii, że wiele kościołów stało się martwe. Że w wielu miejscach Kościół, tak ogólnie mówiąc na świecie, odszedł od Ewangelii. I diabeł odniósł na tym polu pewne sukcesy, ale tak jak Jezus powiedział, że bramy piekła nie przemogą Kościoła, bo On jest jego budowniczym. Więc my widzimy w historii Kościoła, że pomimo tego wszelkiego naporu zła, żeby powstrzymać rozwój Kościoła, to Kościół wciąż się rozwija, wciąż rośnie. Kiedy udało się, powiedzmy, diabłu sprawić, że Kościół odszedł od prawdy o chrzcie w Duchu Świętym, o darach Ducha Świętego, stał się jakby w swojej istocie martwy, to czy udało mu się, czy odniósł sukces? Nie, bo jeśli nawet na pewnym etapie udało się to sprawić, że Kościół odszedł od tych prawd i zapomniał o tych prawdach, to działanie Ducha Świętego doprowadziło do tego, że dzisiaj przecież na świecie jest więcej oszczonych w Duchu Świętym ludzi niż kiedykolwiek w historii. Całego chrześcijaństwa razem do kupy biorąc poprzednie wieki. Czyli my widzimy, że rozwój jest takim pewnikiem, że nic tego nie zatrzyma. I to, co Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy. Jedno z najmniejszych jarzeń. Każdy z was, myślę, że wie, jak wygląda ziarnko gorczycy. A Jezus mówi, z niego wyrasta wielkie drzewo. No bo jeśli mnie tutaj, jeśli się dobrze orientuję, gorczyca jest największą jarzyną czy warzywem na świecie. Bo z ziarenka gorczycy wyrasta kilkumetrowe drzewo. Więc Jezus mówi o tym, że w DNA Kościoła, który jest w Chrystusie Jezusie, który trwa w Chrystusie Jezusie, jest rozwój, jest płodność, jest życie. Bo życie zawsze zwycięży śmierć i dobro zawsze zwycięży zło. Nawet jeśli gdzieś po drodze wydaje się, że to śmierć odnosi sukces, wydaje się, że to zło zwycięża. Znowu najlepszym przykładem tego jest krzyż Chrystusa Jezusa, który dla nas dzisiaj oznacza zwycięstwo, choć kiedy patrzysz na krzyż w pierwszym spojrzeniu, to jest to narzędzie klęski, które mówi o porażce Jezusa. Bo wydaje się, że taki wspaniały, obiecujący, młody nauczyciel umiera na krzyżu w tak młodym wieku. Czy nie szkoda człowieka? Szkoda, ale okazuje się, że to, co z pozoru wyglądało jak to narzędzie porażki Jezusa Chrystusa, okazało się jego największym zwycięstwem, bo Bóg zło obrócił w dobro. Więc my również widzimy w historii Kościoła, że tak wiele rzeczy próbowało Kościół zatrzymać, ale tak naprawdę nic go nie zatrzymało. I patrzymy, jakby patrząc ogólnie na Kościół na świecie, na historię Kościoła, chrześcijaństwa w świecie, ale też nie musimy aż tak daleko szukać. Wystarczy, że spojrzymy po sobie. Chociażby po naszym zborze. Że przecież przez lata też była garstka, która przeżywała różnego rodzaju też ataki. Nieraz może było blisko tego, żeby to wszystko się rozsypało. Ale to, co widzimy, że mijają lata, a Kościół, mimo tych wszystkich rzeczy jakby przeciwko, rośnie. I my również się rozwijamy. I w Psalmie 126 na przykład jest zapowiedziana ta moc Kościoła, która jest w Chrystusie Jezusie na przykład, w takim wspaniałym obrazie, gdzie czytamy od trzeciego wersetu, od czwartego, gdzie psalmista modli się, przywróć nam, o Panie, powodzenie, jak strumienie na spieczony grunt. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swe. Te słowa, przywróć nam, Panie, powodzenie, jak strumienie na spieczony grunt, tu chodzi konkretnie o pustynię Negeb. Niektóre inne przykłady dosłownie to tak oddają, jak strumienie w Negeb. Więc to jest obraz miejsca pustynnego, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma tym samym w sposób naturalny przestrzeni do powodzenia. No bo tam jak na pustyni uprawiać zboże? Kto to robi? To jest miejsce jakby ostatnie do tego, żeby tam to się udało. Ale Bóg zapowiada, że chociaż to miejsce jest nieprzychylne, to jest miejsce, które jest ostatnim miejscem do tego, żeby tam mogło rosnąć zboże, to ci, którzy sieją ze łzami, być może są w takim bardzo trudnym położeniu, bo wiedzą, że ta ziemia jakby nie chce dać im plonu sama z siebie. A mimo to rzucają się na coś, co ktoś by wstuknął się w głowę. No to co wy robicie? No przecież tu się nie sieje. Idźcie gdzie indziej szukać lepszego miejsca na ziarno, żeby je tam posiać. A oni mimo to robią coś, co jest nielogiczne, co jest bezsensowne, ale czytamy o tym, że kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc snopy swoje. Czyli to nie jest głupiec, który to robi i z tym płaczem idzie z tym ziarnem, ale to jest człowiek, którego sercu jest wiara. I dlatego tam, gdzie powinno być niepowodzenie, okazuje się, że on wraca z wielkimi snopami. Skąd się to bierze? To jest z Boga, to jest w Chrystusie Jezusie, tak? Że życie Boże jest zawsze większe niż śmierć i dobro zawsze zwycięża zło. Z tego to się bierze. To jest ten obraz, że Kościół Jezusa Chrystusa, nawet będąc w pustyni, potrafi zamienić ją w oazę. I o tym mówi kolejny fragment z psalmu 104, który chcę przytoczyć. 6-7 werset. O jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło, powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Podobny obraz do tego z psalmu 126, obraz, który mówi o naturze Kościoła Jezusa Chrystusa, o naturze Kościoła, który jest jak to ziarnko gorczyczne. Nic nie powstrzyma jego rozwoju, bo za tym rozwojem stoi sam Bóg, a jego nic nie zatrzyma. Więc człowiek, który siłę swoją ma w Bogu, który ufa Bogu, który pragnie być na tych Bożych drogach, w Bożej obecności, kiedy idzie doliną płaczu, czy inni tłumaczą doliną Baka, doliną łez, albo doliną pustynną, bo tam, gdzie jest pustynia, tam nie ma życia, to tam łatwo jakby o płacz, bo jest dramatyczna sytuacja. Ale taki, kiedy się znajdzie w dolinie płaczu, czy w tej wysłej dolinie, co robi? Potrafi zamienić się w źródło. Czy to jest, ta moc jest z nas? Nie. Ona wynika z natury Chrystusa w nas. Bo to Chrystus potrafi tak naprawdę to zrobić. On zamienia pustynię w oazę. Tylko On. I człowiek, który ma swoją siłę w Nim, nie w sobie, ale w Nim, ufa Jemu, to taki człowiek, idąc w Chrystusie Jezusie, co sprawia, że z wnętrza jego wytryskują źródła wody żywej. Więc kiedy znajduje się w miejscu pustynnym, co się dzieje? Nawadnia tą ziemię. Okazuje się, że tam zaczyna kwitnąć życie. Że ta dolina płaczu, wyschnięta dolina, zamienia się w życiodajną oazę. I powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Bóg to wszystko też błogosławi sam ze swojego nieba, zsyłając deszcz błogosławieństw. Więc to jest obraz nie tylko tego, co może zdarzyć się w życiu każdego z nas indywidualnie, bo choćbyśmy byli w naszym życiu w takiej dolinie łez, w dolinie płaczu, gdzie nasze życie może być takie bezowocne, wyschnięte jak ta pustynia, to w Chrystusie Jezusie życie każdego z nas może się i zamieni się w życiodajną, tętniącą życiem, kolorową, piękną oazę. Bo Jezus przyszedł dać nam życie obfitości, nie w nędzy, obfitości, tak? Ale to nie tyczy się tylko każdego z nas indywidualnie, ale też nas jako Kościoła. Naturą Kościoła jest przynosić życie tam, gdzie nie ma życia, tam, gdzie panuje śmierć, gdzie jest pustka, gdzie życie ma bardzo nieprzychylne dla siebie jakby warunki do rozwoju. Ale Kościoła nic tak naprawdę nie zatrzyma, choćby znalazł się w takim miejscu. I dzisiaj my wiemy, że te obrazy o tej pustyni Negev wypełniły się wręcz dosłownie, bo co zrobili Izraelici? Wiecie, że tam dzisiaj piękne kwiaty kwitną, są piękne ogrody? Bo oni nawodnili tą całą pustynię. Wykorzystali potencjał umysłu, który dał im Bóg, zaczęli myśleć o pewnych rzeczach i wdrożyli system nawadniania. I dzisiaj nie ma pustyni Negeb jako takiej, która by była tylko bezowocna. Ale mamy tam piękne kwiaty i inne rzeczy, które oni zamienili w źródła, tak? Ale też jeśli chodzi o nas jako Kościół, że choćby Kościół znalazł się w najmniej sprzyjających warunkach, to nic nie zatrzyma tego jego rozwoju. Choćby wszystkie siły pragnęły wytępić Kościół. Wspaniałym tego przykładem jest choćby Kościół w Chinach. Kiedy w XIX, XX wieku byli tam jacyś misjonarze zachodni, chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać, Ewangelia zaczęła zbierać pierwsze owoce w Chinach, Mao Tse-tung i rewolucja kulturalna postanowili wytępić wszystkich chrześcijan. Wszyscy zagraniczni pastorzy, misjonarze i tak dalej musieli opuścić Chiny. I wydawało się, że jest po kościele. Ale co się okazało? Że Chińczycy zamknięci sami w sobie, ale już usłyszawszy Ewangelię, nic nie było w stanie tego pochodu, tej Ewangelii zatrzymać. I dzisiaj mówimy o tym, że jest ponad 100 milionów wierzących w podziemnych kościołach w Chinach. Że dziennie nawraca się tyle ludzi, że w ciągu roku tego na przykład nawróci się 36 milionów ludzi do Chrystusa w Chinach. Cała Polska. W rok. Nic nie zatrzyma Kościoła, choćby się znalazł w najmniej sprzyjających warunkach, bo życie, które jest w Chrystusie, jest nie do zatrzymania. Dlatego, kiedy my wierzymy w Chrystusa i żyjemy w Chrystusie, to życie w nas działa i sprawia, że kiedy my znajdujemy się w trudnych warunkach, to nie powiemy, o, ludzie się nie chcą nawracać, a to wszystko taki mozuł, mijają lata, Kościół wciąż mały. Tak, w pewnym sensie to prawda, że Kościół w Polsce nie rozwija się, nie pęcznieje, nie wiem, jak pączki, jak grzyby po deszczu. Ale ten Kościół wciąż rośnie. My też wciąż rośniemy, bo wiara i pewność wiary daje ci pewne podstawy do tego, że ty wiesz, że nie jesteś przegrany, ale jesteś zwycięzcą, i że chociaż może praca jest trudna, bo warunki są najgorsze, ale ty wiesz, że siła życia Bożego pokona tą śmierć. Może to zajmie więcej czasu, bo trudnie pewne rzeczy jakby od razu je zrobić, ale ostatecznie będzie zwycięstwo. Ostatecznie życie zwycięży i zostanie przemienione to miejsce. I ta Polska, o której ludzie mówią, że taka katolicka, że ludzie tu się nie chcą nawracać, że takie wiele miejscowości takich twardych i tak dalej, my się na to nie godzimy. My wiemy, że Kościół będzie się, choćby powoli, ale iść do przodu i się wciąż i wciąż rozwijać. Tak? To nie jest takie proste, kiedy widzisz naprzeciw siebie przeróżne przeciwności i wytrwać w tym, tak? I apostoł Paweł, choćby w liście do Galacjan, trochę do tego się odnosi. 6 rozdział, 9 werset. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Czyli to, do tego potrzebna jest wytrwałość. To nie jest wszystko takie, jak palcami strzelił raz, dwa i pięknie, ładnie wszystko idzie, tak? Ale jeśli ktoś wytrwa, to tu jest obietnica. Czeka nas czas niejakich żniw. Wielkich żniw tu jest napisane. Dla Jezusa nigdy problemem nie było brak żniwa. O, tu się ludzie nie chcą nawracać. Dla Jezusa problemem nie był brak żniwa. Co było dla Niego problemem? Brak pracowników na to żniwo. Za mało ludzi, tyle roboty jest. Dlatego powiedział, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Módlcie się, żeby Pan wysłał swoich robotników na to żniwo, tak? Więc perspektywa Boża jest czasami inna niż nasza. O, ludzie się nie chcą nawracać, że tak głosimy Ewangelię temu, tamtym i tak dalej. Lata mijają i jakby się nic nie dzieje, nikt się nie nawrócił i tak dalej. Wielu z nas dzisiaj może też powiedzieć, ale ja nadal jestem bezpłodny. Ja nikogo w jakiś sposób nie przyprowadziłem do Chrystusa. Nikogo może nie zrodziłem w Chrystusie do dzisiaj. Czy tak musi być do końca? Nie. Wielu ludzi mówi, proroczych, że do Polski idzie czas zmian. Idzie czas zmian. Nawet ostatnio słyszałem takie proroctwo, gdzie i Polska, i Ukraina były przyrównane do Polska jest boazem, a Ukraina jest ród. Polska jak niczym boaz przyjął ród do siebie i Boże błogosławieństwo przyjdzie i Bóg będzie tu czynić wielkie rzeczy. Jak słucham naszego biskupa Marka Kamińskiego, niedawno, kiedy byłem na zgromadzeniu okręgu tutaj i Marek był i opowiadał, co się dzieje, dlatego że on jest jakby głównym na czele europejskiego takiego związku zielonosiątkowców. I jest w tej radzie zborów zielonosiątkowych na świecie. Tam jest kilkanaście osób. I on w tej, czy siedem tylko. I on w tej radzie zasiada. On ma jakby takie zorientowanie, co się dzieje na świecie. I ja patrzę na te proroctwa i to, co się dzieje i widzę, że to się ze sobą pokrywa. Bo dzisiaj okazuje się, że głos Kościoła w Polsce jest ważny dla zielonosiątkowców na świecie. Wiele kościołów zielonosiątkowych w Europie nie rozwija się. Jest coraz mniej zborów. Liczby się kurczą. My jesteśmy jednym z nielicznych kościołów w Europie, który wciąż rośnie. Powstają wciąż kolejne zbory. Idą czasy zmian, w których rzeczy będą działy się inaczej niż działy się do tej pory. I to jest ten drugi element, o którym chcę powiedzieć, o którym jest w 54 rozdziale Izajasza mowa. Dlatego, że rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, to ty nie masz tylko czekać założonymi rękoma, aż Bóg wszystko uczyni. On swoje uczyni, ale my też mamy coś uczynić, jesteśmy też do czegoś wezwani. Skoro tak się rzeczy mają, to co? Powiększ swój namiot. Rozciągnij zasłony swoich siedzib. Nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki. Więc w odpowiedzi na to, że Bóg zapowiada rozwój, my mamy się na to przygotować. My mamy na to się przygotować. Przygotować. A to się z czymś wiąże. I tu chciałbym się odnieść do historii Józefa, która jest też wspaniałym typem tego, co Bóg chce z nami też uczynić. I kiedy Józef w różnych perypetiach, które spędził w Egipcie, będąc w domu Potifara, potem w niewoli, uwięziony w więzieniu. Faraon ma sny. I oto tak ta historia brzmi. 41 rozdział Księgi Rodzaju, od 25 wersetu. Kiedy Faraon opowiada, co mu się śniło, nikt nie był w stanie mu wyjaśnić, żaden z mędrców w Egipcie, co te sny mogą oznaczać i wtedy sobie przypomniano o Józefie, który tłumaczy sny i Józef tak interpretuje sny Faraona. Od 25 wersetu. Wtedy Józef odezwał się do Faraona. Sny Faraona oznaczają to samo. Bóg oznajmia Faraonowi to, co zamierza uczynić. 7 krów pięknych to 7 lat. 7 kłosów dorodnych to też 7 lat, bo znaczenie obu snów jest to samo. 7 krów chudych, nieładnych, które wyszły potem, to 7 lat. 7 kłosów lichych, wysuszonych przez wschodni wiatr, oznacza też 7 lat. W tym, że głodu. Właśnie dlatego powiedziałem Faraonowi, że Bóg oznajmia mu to, co zamierza uczynić. Otóż nadchodzi w Egipcie 7 lat wielkiego dostatku. Po nich jednak nastąpi 7 lat głodu. Zapomni się wówczas w tej ziemi, że było w niej kiedyś dostatnio. Głód wyniszczy kraj. Ludzie nie będą pamiętać, co to znaczy dostatek. Głód będzie wyjątkowo dotkliwy. To natomiast, że sen powtórzył się Faraonowi dwukrotnie, oznacza, że rzecz została postanowiona przez Boga i Bóg ją niezwłocznie wykona. Teraz więc niech się Faraon rozejrzy za rozsądnym i mądrym człowiekiem, niech mu powierzy w zarząd całą ziemię egipską, niech mu następnie zleci, by ustanowił niezwłocznie namiestników nad krajem. Niech każe odkładać piątą część plonów zebranych w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech w tych nadchodzących dobrych latach nagromadzą wszelkiej żywności i naskładają ziarna pod zarząd Faraona, żywności we wszystkich miastach, niech ją tam przechowują. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. Dzięki temu kraj nie zostanie zniszczony przez głód. I to, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę w tej historii, ten niewierzący Faraon wziął sobie do serca to, co oznajmił mu Bóg. 7 lat obfitości, po których potem nastanie 7 lat głodu, bardzo dotkliwego głodu. I można by było sobie tak, usłyszeć tylko tą pierwszą część tej wiadomości, a co będzie za 7 lat, któż to wie w ogóle, czy to się sprawdzi i tak dalej, tak? Teraz jest 7 lat obfitości. Używajmy, ile wlezie. Ale Faraon na tyle był mądrym człowiekiem, że nie postanowił tego sprawdzić. A zobaczcie, co zrobił Józef. Józef powiedział, czy dał radę, jak się przygotować do tych 7 lat głodu. On powiedział, co należy zrobić. I teraz chciałbym sobie, żebyśmy zrobili sobie takie małe ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, bo te wersety się bardzo szybko czyta. Kilkanaście wersetów to tak szybko przelatuje. Ale czy my zdajemy sobie sprawę, czy pobudzimy naszą wyobraźnię, co to, o czym powiedział Józef, z czym się wiązało? Pomyślcie sobie o swojej rodzinie. Czego by to wymagało, żebyście mieli przygotować, mając czas 7 lat obfitości, żeby przygotować się na 7 lat, że nie będzie jedzenia. Z czym to się wiązałoby? Może ktoś jakąś sugestię rzuci. Kiedy teraz pomyślisz, że ty masz przez 7 lat przygotować zapasy na następne 7 lat, bo przez 7 lat będzie straszna bieda.
Miejsce.
Co miejsce?
Miejsce jest
na zapasy.
Na
zapasy. Spichlerz. Kto ma piwnicę? No, nie wszyscy mają, ale wielu, wielu ma. Czy ta piwnica starczyłaby?
Nie.
Co trzeba byłoby pomyśleć? Miejsce, tak? Miejsce to tylko początek. Trzeba było coś budować. Jak ja próbuję sobie pomyśleć, przez 7 lat, ile trzeba mieć miejsca, tych magazynów, tych piwnic, żeby nagromadzić tam na 7 lat jedzenia dla jednej rodziny? To nie wiem, czy wybudowanie drugiej piwnicy wystarczyło. Na 7 lat. Narobić zapasów.
Ja jestem rzecznik. Kopiarki istnieją.
No robiło się takie w ziemi ziemianki i tam przechowywało się coś i tak dalej. Ile trzeba byłoby weków zaprawić, kompotów narobić, mąki jakby nakupować, tej mąki nagromadzić i tak dalej, i tak dalej. Czy my sobie zdajemy sprawę, jak to było ogromne przedsięwzięcie? My nie mówimy o jednej rodzinie, tu akurat w przypadku tego tekstu. Nie wiem, ile wtedy mieszkało ludzi w Egipcie, ale tak możemy skromnie założyć parę milionów. Wyobrażacie sobie narobić zapasów na parę milionów ludzi plus wszelkie bydło i inne zwierzęta? 7 lat Egipt zapewne był rozkopany i wciąż budowano nowe spichlerze, nowe magazyny i tak dalej, wszelkie miejsca, gdzie można nagromadzić te zapasy żywności. Czy tu mogłoby się sprawdzić myślenie, a da Bóg dzień, daj radę. 6 lat bimbamy sobie, używamy, a w 7 roku, no dobra, to coś trzeba zrobić, bo został nam tylko rok. Czy to by się sprawdziło? Nie. Jak niezwykle istotne jest przygotowanie. pewnych rzeczy nie da się zrobić ad hoc, tak prowizorkę, na tak zwane pospolite ruszenie, to szybko coś zorganizujmy. Przypowieść o 10 pannach niesie nam między innymi ten morał. Dlaczego 5 panien z nich było nazwane głupimi pannami? Czego nie zrobiło? Czyli nie przygotowało się odpowiednio na przedłużającą się noc. I morał tej przypowieści jest taki, że nocą było już za późno na przygotowania. Kto przespał dzień, to w nocy już było za późno. To znaczy się, że nie da się pewnych rzeczy zrobić na szybko. Nie da się. To szybko coś teraz wymyślmy, coś wykombinujmy. Jeśli 7 lat by spali w Egipcie, to nie starczyłoby żywności dla nich i wielu z nich by umarło, tak? I zobaczcie, jak niezwykle istotne jest przygotowanie, bo ono jest wyrazem wiary. Ja mówiłem wam niedawno tą historię o tej modlitwie o deszcz rolników, gdzie pastor się zapytał rolników: no dobrze, wierzycie, że spadnie deszcz, to gdzie są wasze parasole? Tak? Czyli wy się nie przygotowaliście na deszcz. Sobie jakby dalej bimbają. Przygotowanie to nie jest takie choć sobie, takie byle co, tak? To wymaga zaangażowania. Niedawno oglądałem bajkę, kreskóweczkę Disneya, taką starą. Przyznaję się, ja już powiedzmy w swoich latach, a lubię obejrzeć bajkę. Bajka była o 3 świnkach, które budowały sobie każda swój domek. Jedna świnka budowała sobie ze słomy, druga z drewna, a trzecia murowany. Bo była opowieść o złym wilku, że w te okolice czasami zachodzi zły wilk. Ale ta świnka, która budowała sobie domek ze słomy i domek z drewna, szkoda im było czasu, bo to za dużo czasu. Lepiej szybko coś na szybko zbudować, domek ze słomy, a kto to wie, czy wilk naprawdę w ogóle przyjdzie. Więc bawmy się i sobie się bawią i tak dalej, i tak dalej. A trzecia świnka nie chciała się bawić, bo przy murowanym domku było więcej roboty. Ale nagle, jak to się domyślacie, w bajce pojawił się jednak ten wilk.
I dmuchnął i huchnął.
Dokładnie. I okazało się, że domek ze słomy taki miał dech, że jak dmuchnął, to domek ze słomy cały zniknął, tak? Słoma cała poszła z wiatrem jego oddechu. I domek z drewna nie wytrzymał. Mądra świnka miała dom murowany, bo z tym sobie wilk nie poradził. Ale jakby morał tej bajki jest taki sam jak z historii Józefa i tak dalej. Ktoś, kto odpowiednio się przygotował, potem poradził sobie z zagrożeniem. Mówi się dużo teraz o zagrożeniu ze strony Rosji. Więc mówi się o zbrojeniu się polskiej armii i tak dalej. Chociaż mogą pojawić się głosy i czasem się pojawiają. Ale Rosja nas nie zaatakuje. Nie będzie wojny i tak dalej, tak? Po co nas straszą wojną? Mamy artykuł 5, przyjdzie NATO i tak dalej i nas obroni. Nic nie musimy robić. To jest magiczne myślenie. Bo jeśli ktoś się trochę orientuje w wojskowości, to kto ma nas przyjść obronić? 50 ledwie chodzących czołgów niemieckich, bo tylko tyle ma sprawna niemiecka armia czołgów. Inne kraje, które amunicji mają na 3 dni.
W 1939 też mieliśmy pracę z armią i jak wyszło?
O co chodzi? Że ludzie mówią, że jeśli chcemy uniknąć zagrożenia, to musimy się przygotować do tego tak. My nie chcemy się szykować na wojnę, ale chcemy mieć taką armię, żeby Rosji nie przyszło na myśl spróbować nas zaatakować, tak? I mi chodzi tylko o pewien przykład, kiedy słyszę ze strony żołnierzy, ludzi, którzy się na tym znają, że to nie jest tak, a tam w razie czego, jakby naprawdę już będziemy wiedzieć do przodu, że Rosjanie się szykują, szybko nakupimy hajmarsów, szybko nakupimy samolotów, szybko zorganizujemy wojsko. Nie da się tak. Jeśli żołnierze mówią tak, stworzenie dywizji o podstaw to jest 10 lat. To nie jest tak sobie kupić hajmarsy czy coś. Czy stworzyć obronę przeciwlotniczą. bo jesteśmy w trakcie jakby w Polsce, kiedy wdraża się kolejne systemy obrony przeciwlotniczej. Ale żołnierze mówią tak, te systemy będą sprawne w latach 30. dopiero. Bo to nie jest tak sobie pójść do sklepu, jak kupić sobie pączka. To są już tak zaawansowane technologie, że produkcja ich zajmie. Zanim my te wszystkie hajmarsy dostaniemy i tak dalej, to upłynie jeszcze ładnych parę lat. A to jest tylko początek. A kto przygotuje tych żołnierzy? Czy to trzeba wysokich specjalizacji i kwalifikacji, wysokich szkoleń. Ot, na przykład teraz jest szansa, że Ukraina jest na etapie, że niedługo te F-16 samoloty pojawią się w Ukrainie. I ludzie się pytają, czy to coś zmieni na froncie. I słuchałem wypowiedzi naszego generała Tomasza Drewniaka, który był dowódcą sił właśnie powietrznych. I on mówi tak. To nie jest tak hot siup. Nasi piloci, czyli piloci, którzy już umieli latać, żeby nauczyć się latać na F-16, nabyć takich indywidualnych umiejętności, potrzebowali do tego 3 lat. Potem, żeby nauczyć się latać w zespołach, była potrzeba kolejnych 3 lat. Razem 6 lat. Na wyszkolenie pilotów. Nie ludzi, którzy nie umieli latać, ale którzy już mieli cały spory zasób doświadczeń i umiejętności. Ale przestawić się na nowy system, pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Można skrócić o kilka tygodni szkolenie. Ale nie da się szkolenia 6-letniego przeprowadzić w 3 miesiące. Bo to piloci to jest tylko jedna cząsteczka. Dla obsługi jednego F-16 potrzeba kilkudziesięciu wysokiej specjalizacji ludzi z obsługi naziemnej. Więc to nie jest tak. O co mi chodzi? Że to taki przykład, który pokazuje, że pewnych rzeczy nie da się zrobić od tak. Że żeby się do nich przygotować, potrzeba czasu i pewne rzeczy nie da się przyspieszyć. Dlatego głupie panny nocą było za późno na pewne rzeczy. Już nie było na to czasu. Kiedy ktoś przespał dzień, to już nie szło tego jakby odwrócić. Gdybyśmy mieli przygotować się, nie wiem, na święta Bożego Narodzenia, to da się to zrobić tak szybko. Można powiedzieć, że no dobra, kupi się jedzenie. Ale to jedzenie przecież ktoś musiał wcześniej przygotować, tak? To nie jest tak od siup przygotować. No można coś tam szybko narzucić świąteczny, jakiś obrus, szybko jakąś bombkę powiesić gdzieś tam i można tak na szybko coś zrobić. Ale to się tyczy takich prostych w miarę rzeczy. Im bardziej złożone rzeczy, tym na to wszystko potrzeba czasu. Może przenieść jakby z samochodu jednego na drugi jest łatwiej przejść. Bo raz, dwa się zorientujesz. Zazwyczaj skrzynie biegu są podobne, tak? Więc idzie się tego w miarę szybko przestawić. Ale już im bardziej coś jest zaawansowane, tym trudniej te rzeczy jest zrobić. Dlatego przygotowanie jest tak istotne. Że jeśli bierzesz sobie do serca Słowo Boże, to przygotowujesz się na podstawie wiary do pewnych rzeczy, które Bóg zapowiada. Wcześniej. Wiedząc, że masz czas dany na to, żeby się przygotować, bo nie da się potem nagle na szybko coś, kombinujmy teraz coś szybko zorganizować. Nie da się pewne rzeczy zrobić, jeśli się prześpi pewien czas, który jest dany, tak? Czy Bóg nie przygotowuje ludzi przez dłuższy czas? Jak długo był przygotowywany Józef? 14 lat, zanim został premierem Egiptu. 14 lat. Tak naprawdę i dom Potifara, i więzienie okazały się Bożym Uniwersytetem Zarządzania. Dlatego właśnie po tej szkole, jednej i drugiej, Józef wiedział, co zrobić i co poradzić Faraonowi. Bóg przygotował sobie człowieka na czasy kryzysu. Tym człowiekiem był Józef. I w 50 rozdziale Józef powiada, kiedy to wszystko się wydarzyło i bracia się niepokoili, że Józef może zechce się na nich zemścić, kiedy umarł Jakub. Ale Józef odpowiada braciom taką bardzo ciekawą, mądrą rzecz. Końcówka 50 rozdziału Księgi Rodzaju, 20-21 werset. Wy wprawdzie, mówiąc tu o braciach Józefa, zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i wasze dzieci, tak ich pocieszę, przemawia do ich serc. Ale Józef zrozumiał, że to nie bracia go tak naprawdę wysłali do Egiptu. Że to był głębszy Boży plan. Że Bóg przewidywał, co będzie i posłał przed nimi Józefa, żeby uratować nie tylko rodzinę, ale jak tutaj czytamy, zachować przy życiu liczny lud. I jest tu taki głębszy sens tym wszystkich, tych słowach, bo ono objawia nam głęboki Boży zamysł. Bóg zawsze planuje dobro. Życie zwycięża śmierć, dobro zwycięża zło. I Bożym celem jest zachować przy życiu liczny lud, czyli zbawić wielu. Tu nie chodzi już tylko o zachowanie życia ludzkiego na ziemi, ale chodzi o zbawienie wielu. To jest Boży zamysł. I Józef zrozumiał, że stał się trybikiem w pewnym sensie w wielkim Bożym planie dla zbawienia licznych ludów. I Kościół jest takim w duchu Józefa, takim Józefem współczesności, który Bóg przygotowuje, żeby przynosił ocalenie, niosąc Ewangelię, by uratować wielu ludzi, by uratować liczny lud, by wielu było zbawionych na czasy kryzysu. Że Bóg daje Kościołowi pewną mądrość i Bóg przygotowuje swój Kościół. Józef był przygotowywany 14 lat, a Mojżesz ile? Zanim wyprowadził lud z Egiptu? 40 lat. Nie 4 miesiące. Czy nawet 40 miesięcy. 40 lat. A Jezus ile był przygotowywany do swojej posługi?
33.
No, około 30. Niektórzy mówią, że kiedy zaczął posługę, to mógł mieć 28 lat. Ale przyjęło się najczęściej mówić, że rozpoczął swoją posługę w wieku lat 30. I 3 lata około ją sprawował, tak? 30 lat. Czy Jezus nie mógł jakby przyjść na ziemię od razu gotowy? Nie jako dziecko? Musiał 30 lat żyć na tej ziemi, zanim zaczęła się jego misja. To nie był czas jakby stracony. On przez ten czas był przygotowywany do swojej roli. A apostoł Paweł? Wiecie, to są liczby, które mogą nam umykać, bo kiedy się czyta pismo, to wszystko zaledwie kilka wersecików. I to tak przelecisz, nawet czasami nie wiesz kiedy. Od momentu nawrócenia do rozpoczęcia służby przez apostoła Pawła możecie wyczytać, że upłynęło 14 lat. To znaczy się, że Bóg zapisuje swoich ludzi do Bożej szkoły, której przygotowuje ich do ich misji, do ich powołania, do ich zadania, ale to nie jest tak, że to się dzieje od tak. Na to wszystko potrzeba czasu. Ale zobaczcie na lud Izraela, który już właśnie wyszedł z Egiptu pod wodzą Mojżesza i czytamy o tym, że Bóg nie prowadził lud drogą najkrótszą. To by zajęło im około 2 tygodnie przejście do ziemi obiecanej. Ale czytamy o tym, że Bóg prowadził ich drogą okrężną. I tam jest podany ciekawy powód. Dlaczego tak Bóg zrobił? Aby lud na widok czekających go walk nie zawrócił do Egiptu. A! Czyli Bóg chciał przygotować swój lud. Tam jeszcze w tym tekście czytamy o tym, że oni wyszli z bronią. Tylko użyję takiej jakby gry słów. Bóg wyprowadził lud niewolników, aby z nich uczynić lud wojowników. Podobne słowa. Ale pomiędzy nimi jest przepaść. Żeby zmienić mentalność niewolników w mentalność wojowników. Ale co się stało? Szli do ziemi obiecanej drogą okrężną rok. Nie 2 tygodnie, ale rok. I co się okazało? Tylko 2 się przygotowała. Ale reszta nie odrobiła lekcji. nie nauczyła się nic w szkole, do której Bóg ich zapisał na tej pustyni. I dlatego nie weszli, przynajmniej nie to pokolenie, nie weszło do ziemi obiecanej, tylko 40 lat krążyło po pustyni. W kółko. To jest historia, która też mówi o tym, że Bóg nas przygotowuje, ale bardzo wiele zależy od nas też w tym wszystkim. Od tego, czy my się poddamy Bogu. Czy będziemy wierzgać jak uparty osioł i stawiać na swoje. Jeśli tak, to będzie z nami trochę podobnie jak z ludem na pustyni. Będziemy krążyć w kółko po pustyni. Czy lud na pustyni już wtedy, kiedy Bóg ich wycofał, jakby skoro się nie nadajecie do zajęcia ziemi obiecanej, bo żeście się nie przygotowali, kiedy was szkoliłem, to będziecie krążyć w kółko po pustyni. Czy Bóg przestał się o nich troszczyć? Ani na trochę. Oni mieli tyle świadectw Bożego działania na pustyni, Bożej troskliwości, przecież Bóg im później mówi, czy przez 40 lat chociaż but wam się starł na tej pustyni? Nie. Oni doświadczali codziennych cudów, tak bardzo, że nawet tymi cudami, te cuda im zbrzydły. Bo manna im na przykład zbrzydła. Cud codzienności, którego doświadczali codziennie, przestali w nim już widzieć coś niezwykłego. Zaczęli szemrać na tą mannę, tak? My byśmy tak chcieli codziennie takich cudów. Ale lud na pustyni nas uczy, że można, nawet doświadczając cudów, nic z tego się nie nauczyć. A wręcz przeciwnie. Bóg przygotowuje swój lud. I teraz, skoro my mamy rozprzestrzenić swoje miejsce, to okazuje się, że to też nie jest takie raz, dwa. To trzeba zebrać środki, trzeba się w to zaangażować. Tak? To może się wydawać nieduchowe, bo jest dużo roboty. Budowanie magazynów, przygotowywanie się na to, co Bóg zapowiadał w Egipcie, to nie była sprawa duchowa, tylko bardzo fizyczna. I czasami my możemy ulec takiemu złudzeniu, jest taka fałszywa duchowość, czasami się zdarza spotkać z nią w kościele, że my tak naprawdę nic nie musimy robić. Pan wszystko zrobi, my tak sobie możemy tylko uwielbiać Pana, żyć sobie o niczym nie myśląc. O niczym nie myśląc. Ale takie właśnie były głupie panny. Nic nie robiły, czekały sobie, też czekały na ulubieńca. Ale okazało się, że nie były przygotowane. Nie miały zapasu, nie wykonały pewnej pracy w ciągu dnia. Bo te mądre pomyślały. Te mądre przewidywały. A co jeśli? Więc lepiej zróbmy zapas. Zgromadźmy coś. Nie da się, jeśli nie budowałeś pewnej drogi z Panem, pewnej relacji z Nim, tak jak dziś Ludwika powiedział o tej bliskości, to nie da się nagle zbudować ufność w 5 minut. Kiedy, że tak powiem, ostatni dzwonek bije. Księga Jeremiasza zapowiada taką ciekawą rzecz. I ona też jest istotna w kontekście przygotowywania się. 12 rozdział, 4-5 werset. Bóg mówi do Jeremiasza: jak długo usychać będzie ziemia i więdno zieleń na polach, przez niegodziwość jej mieszkańców ubywa zwierząt i ptactwa, mówią bowiem, Pan nie wie, co robimy w ukryciu. Czyli taki zły obraz tego, co się dzieje. W wersecie 5. Tak, jeśli biegłeś z pieszymi i to cię zmęczyło, to jak zmierzysz się z rumakami, jeśli potykasz się w kraju spokojnym, to co zrobisz w zaroślach Jordanu? I może to być taki mało czytelny na pierwszy rzut oka werset, ale Bóg przedstawia taki obraz. Jeśli ty w spokojnym kraju zmęczyłeś się idąc z pieszymi, to co zrobisz, kiedy przyjdzie ci biec z koni? No nie dasz rady. Jeśli ty potykałeś się w spokojnym kraju, kiedy był spokój, wszystko się tak dobrze działo, to co zrobisz w zaroślach Jordanu? To może być nieczytelne, więc wam wytłumaczę. W zaroślach Jordanu czyhały lwy. Więc wyobraź sobie, że idziesz przez zarośla i nie wiesz, za którym krzakiem czai się lew, który jest gotowy się na ciebie rzucić i cię pożreć. Więc jakbyś się czuła w takiej sytuacji, nie będąc gotowa na to, gotowym na to, żeby sobie w takiej sytuacji poradzić. Więc Bóg mówi o czymś takim. Był spokój, ale spokój się kończy. Teraz podkręcę poziom i będzie dużo się więcej działo różnych rzeczy. Jeśli ty nie byłeś przygotowany z mniejszymi sytuacjami sobie poradzić, to nie poradzisz sobie, kiedy zacznie być trudniej. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 1 liście do Koryntian, tak biegnijcie, by wygrać. Co to znaczy? Jakie musisz mieć nastawienie? Tak biegnij, by wygrać. Jeśli chcesz wygrać w zawodach, to co? Nic nie ćwiczysz? Siedzisz sobie, a Pan jakoś mi pomoże? No nie. Staniesz do biegu i pierwszy wyplujesz płuca, bo nie będziesz w stanie może przebiec nawet tego dystansu. A co dopiero z zawodnikami, którzy odpowiednio się przygotowywali do takiego biegu. Tak biegnij, by wygrać, co oznacza? Oznacza tak się przygotowuj, żeby wygrać. Tak się przygotowuj, tak tam zresztą apostoł Paweł mówi, ja ujarzmiam ciało swoje, tak, dyscyplinuję je, nie uderzam na oślep, tak, aby nie okazać się niezdatnym. Więc tam Paweł mówi o tym, że on ćwiczy się. Oczywiście chodzi o ćwiczenie się pobożności, o szkołę charakteru, o to, żeby być człowiekiem, który jest duchowy, który jest przygotowany. I tutaj tak naprawdę to, co mówi Jeremiasz, to mówi o tym, że kto może biec z rumakami? Tylko człowiek, który chodzi w Duchu Świętym. Kto biegł i przebiegł, szybciej przebiegł niż konie, pewien odcinek w Biblii? Eliasz. Eliasz pobiegł przed królem Achabem, który jechał na rydwanach i go prześcignął. Pieszo. Czyli znaczy na własnych nogach. Ale w jakiej mocy on biegł? Przecież nie swojej. Tylko w mocy Ducha Świętego, tak? Bo był posilony ponadnaturalnie. Ale żeby być posilonym ponadnaturalnie, Eliasz musiał być człowiekiem, który chodzi z Bogiem. Musiał żyć w relacji z Bogiem. Był wyszkolony przez Ducha Świętego, żeby coś takiego móc zrobić. Więc my żyjemy też w takich czasach, gdzie czasy spokoju odeszły do lamusa, jak to się mówi. I to nie trzeba być duchowym człowiekiem, to ludzie w świecie to widzą. Że czas spokoju na świecie się skończył, tak? Że wiele rzeczy się dzieje i pewnie będzie się dziać. Co? Nie wiem, zobaczymy, tak? Ale na pewno to będzie wiązało się z jakimiś wyzwaniami. Więc my chcemy się odpowiednio przygotować do tych czasów, żeby okazać się gotowymi. Którzy są zdolni biec z końmi, a kiedy znajdziemy się symbolicznie, obrazowo, w jakichś zaroślach Jordanu, gdzie czyhają jakiegoś różnego rodzaju niebezpieczeństwa, to my ufni w Panu, dlatego że wyćwiczeni jesteśmy w ufności, spletliśmy się z Nim. Bo ufność w języku hebrajskim oznacza dosłownie to słowo spleść się jeden z drugim, czyli być blisko jeden drugiego. Kiedy mamy relację z Bogiem, to nasze życie splata się z Jego życiem i z tego rodzi się ufność. Bo ufność jest zawsze wynikiem bliskiej relacji. Wiara niekoniecznie. Żeby w coś wierzyć, nie musisz kogoś znać i nie musisz z nim być bliskiej relacji. Ale ufność wymaga bliskiej relacji, żeby zaufać, żeby pokładać ufność, żeby być mocnym, żeby mieć tą siłę swoją w Bogu. Więc my zaczynamy, czy wchodzimy w czas remontu. Dlatego, że potrzebujemy pewne rzeczy czynić teraz, dlatego, że idzie czas rozwoju. I musimy stworzyć teraz pewne miejsce do tego, żeby Bóg mógł też przydawać ludzi. I to jest zaledwie pierwszy etap, tak? Bo tak jak chociażby mówiłem wam o szkoleniu żołnierzy, że pewnych umiejętności nie da się od tak zrobić. Liderem też nikt nie stanie się z dnia na dzień. Sługą nikt nie rodzi się z dnia na dzień również. Jeśli spodziewamy się rozwoju, to znaczy się, że musimy się wszyscy przygotować na rozwój. Przygotować się na to, wyszkolić się też w tym, wyposażać się w tym, żeby być sługą, który ma pewne umiejętności prowadzenia na przykład ludzi. Żeby umieć poprowadzić spotkanie, umieć rozmawiać z ludźmi, umieć przedstawić im Ewangelię. To nie jest tylko tak, na przykład wyobraźmy sobie, że nawraca się w ciągu krótkiego okresu czasu 100 albo 200 osób. I co my robimy jako Kościół? Ojej, co teraz robić? Do pastora idźcie, nie? Najlepiej, nie? Bo teraz o rany, raj kurety. Weź Biblię, czytaj, módl się, taka porada, a to tak nie działa, tak? To oznacza się, że muszą być ludzie, którzy mają otwarte serca, żeby przyjąć takie dziecko, umieją się nim zająć, potrafią się mu poświęcić i tak dalej, żeby wyszkolić. Że potrzebujemy szkolić liderów, tak? Którzy umieją prowadzić spotkania, którzy umieją po prostu służyć, bo mają, nabierają pewnego doświadczenia w służbie, że tworzy się w Kościele przestrzeń, żeby ludzie mogli się uczyć służyć. Popełniać błędy i na tych błędach również się uczyć. To nie jest tak, no dobra. Kto tutaj nigdy nie głosił kazania? To za tydzień wygłosi kazanie. I obawiam się, że niejednemu by krucha skoczyła w gardle i by się okazało, że to nie jest od tak. Że pewne rzeczy kształtują się w nas latami. Nawet nie miesiącami, nawet nie latami. W niektórych przypadkach i dziesięcioleciami. Pewne doświadczenie przychodzi z dekadami. Bo jak ktoś coś robi 20, 30, 40 czy 50 lat, to ma naprawdę, jest bardzo cennym człowiekiem, który ma ogromne doświadczenie. Wiele widział, wiele przeszedł i wie o wielu rzeczach, tak? Ci, którzy są w małżeństwie dłużej, to wiedzą, dla tych, którzy są nowożeńcami, że to nie wszystko jest taki miodek, tak? I ja, jako kawaler, miałem wiele rad dla małżeństw. Wiele. To trzeba tak, tak i tak. A mój pastor mówił mi tak. Poczekaj. Będziesz mieć żonę. Wtedy zobaczysz. Więc mi tutaj mi nie mów. A ja się w sobie gdzieś zrzymałem. No jak to? Przecież ja... I rzeczywiście nie rozumiałem. Ja tylko myślałem, że wiem. Ale o czymś się przekonałem dopiero wtedy, kiedy sam ożeniłem się i nagle się okazało, że to wszystko wygląda jednak inaczej. Kurczę, on miał rację, no. On wiedział, o czym mówi, a ja nie. Ale z czego to się bierze? Z tego, że człowiek się znalazł w pewnej sytuacji, której może nabrać tego doświadczenia, przeżyć coś i się nauczyć. Podobnie jest właśnie z Kościołem. Więc teraz zabieramy się czas ruszyć ten remont. I on będzie nas rozciągać w wierze też. Nauczymy się wielu rzeczy, Bóg nam wiele rzeczy pokaże i doświadczymy Bożego błogosławieństwa. Ale po paru miesiącach to intensywnie ruszymy właśnie z różnego rodzaju też myślę szkoleniami, żeby się przygotowywać do służby, żeby tworzyć przestrzeń w grupach domowych i tak dalej, na to, żeby być gotowymi przyjąć ludzi, żeby mieć kadrę, że tak powiem, cudzysłowy w pewnym sensie, kadrę w Kościele ludzi przygotowanych do służby. Którzy kiedy przyjdzie rozwój, przyjdą nowi ludzie, nie będą zaskoczeni, nie będą wiedzieli, o rany, co teraz robić? Tylko będą wiedzieli, co zrobić. Więc czas przed nami i tego nie zrobimy sami. W tym sensie, że jedna, czy dwie, czy trzy osoby. Nie wystarczyło, że w Izraelu, na tej pustyni, Józef i Kaleb byli gotowi, jak reszta nie była gotowa. Tu też nie wystarczy kilka osób. To jest wezwanie dla nas jako całego Kościoła, że to dzieło jest możliwe do wykonania tylko, kiedy zrobimy to razem jako cały Kościół. Więc wszystkie ręce na pokład, jak to się mówi. Każdy z nas jest potrzebny, każdy z nas może wnieść swój wkład w to, żeby po pierwsze rozbudować się tutaj. Każda złotówka, każde ręce, które są gotowe w jakiś sposób tutaj pomóc, będą mogły przyłożyć się do tego dzieła, żebyśmy tu bardzo dosłownie powiększyli swoją przestrzeń, stworzyli więcej miejsca i nie chodzi tylko o to, żeby nam było lepiej, chociaż też nam będzie oczywiście lepiej, ale gdyby to tylko o to chodziło, to ja bym o tym w ogóle nie myślał. Ale chodzi o to, że chcemy nastawiać się na rozwój i przygotowywać miejsce, tworzyć przestrzeń dla nowych ludzi. I też chcemy po tych ludzi, że tak powiem, iść i ich zdobywać, tak, dla Królestwa Bożego, dla Chrystusa Jezusa. Więc pomódlmy się, żeby Bóg Dzisiaj jest ważna Twoja odpowiedź też. Czy Ty dzisiaj, kiedy jakby takie pytanie pada, kogo mam posłać, kiedy Bóg chce nas zaangażować, kiedy jest dzieło do wykonania, to czy my będziemy mieć postawę Izajaszową? Panie, oto ja, poślij mnie. Żebyśmy nie byli jak ci ludzie na pustyni, którzy zaczęli się wymawiać, a tam są potężne twierdze, tam są wielcy olbrzymy, tam są wyzwania. Więc lepiej tego nie róbmy, wycofajmy się. My jesteśmy za słabi na to. My nie damy rady i tak dalej, tak? Nie. Niech dzisiaj jest odpowiedź Kościoła. Ja wierzę w tą odpowiedź, wierzę, że na to jest ten czas i że Bóg dał nam ten czas. I to jest ten Boże momentum, żebyśmy weszli w to momentum, bo jest ten sezon i nie ma na co czekać, tylko trzeba się przygotowywać i ruszyć. Czas poszerzyć paliki, zacząć. Więc od przyszłego tygodnia zaczynamy. Panie, proszę Cię, żebyś działał pośród nas i dzisiaj mógł słyszeć ten głos z naszej strony. Zobaczyć tą naszą gotowość, że jesteśmy... Powiedzieć w naszym sercu Tobie tak. Panie, weź mnie, weź nas, wszystkimi naszymi niedoróbkami, słabościami, ale weź naszą gotowość i znajdź w nas gotowość do tego, że my chcemy Tobie powiedzieć: Panie, jesteśmy. Oto dzisiaj się stawiamy. Nie mówimy: ja nie mam czasu, ja coś tam, ja nie czuję się i tak dalej. Ale chcemy powiedzieć Tobie: Panie, masz nas, masz ten Kościół, abyś mógł go użyć, mógł nas przygotować do tego, co jest przed nami, co Ty szykujesz. I my to rozpoznajemy i chcemy w to wejść. Nie chcemy uciekać, wycofywać się, zawracać, ale chcemy wejść, żeby zdobyć tą ziemię obiecaną. Wiemy, że tam są wyzwania, wiemy, że tam są olbrzymy, że tam są warowne twierdze, ale one runą, bo nie my sami idziemy, ale Ty idziesz z nami, a wobec Ciebie nie ma mocnych. I z Tobą pokonamy wszelkie przeszkody i z Tobą zdobędziemy tę ziemię obiecaną, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który zamieniasz suche kości w armię, a groby w ogrody, i z takim Bogiem nie ma nic niemożliwego. My to wyznajemy dzisiaj, Boże, i powierzamy Tobie ten czas, kiedy już przyszedł ten czas, żeby zacząć i się zaczyna. I ta rozbudowa i rozszerzenie nasze, jesteśmy gotowi. Panie, używaj nas, bo bez nas tego nie zrobimy. A i Ty bez nas też tego nie zrobisz. Ty chcesz nas, a my chcemy Ciebie w tym wszystkim. Więc bez Ciebie nie ruszamy, ale z Tobą ruszamy, bo chcemy zobaczyć Twoją chwałę. Twoją chwałę, kiedy my, posłuszni Twemu Słowu, wykonujemy je, a w zamian tego widzimy Bożą chwałę. Amen.